Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj porozmawiamy o rekrutacji do szkół średnich, bo w wielu miastach absolwenci nie dostali się do tych wybranych, wymarzonych szkół, a w studiu goście Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego do spraw Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Mamy dużo absolwentów podstawówek w tym roku. Po pierwsze była reforma, która obniżyła wiek szkolny, poza tym zlikwidowano gimnazja, no i mamy kumulację roczników. No ale nie rozpamiętując tych reform, samorządy muszą sobie teraz z tym poradzić. Jak to wygląda w Gdańsku? Ilu uczniów nie dostało się do wybranych szkół, mimo że utworzyliście dodatkowe miejsca? Do wczoraj uczniowie, którzy się dostali, musieli dostarczyć do szkół dokumenty. Jak sytuacja w Gdańsku wygląda?
Pełen obraz będziemy widzieli dzisiaj po godzinie 14, ponieważ tak jak pani wspomniała, rzeczywiście trwa cały czas ten proces rekrutacji. To potwierdzanie woli do wczoraj, dzisiaj listy osób przyjętych, a więc ten obraz pełen będziemy widzieli dzisiaj. Około 1000 osób jeszcze rzeczywiście szuka szkoły dla siebie w Gdańsku. Musimy pamiętać jednak, że bardzo dużo dzieci, młodych ludzi, którzy w tym roku rekrutowali się do gdańskich szkół, to również osoby spoza Gdańska. Tak? W tym roku, ten rok był rzeczywiście wyjątkowy. Blisko 2,5 tysiąca dzieci to kandydaci spoza Gdańska, no ponad 30% spośród wszystkich kandydatów.
Jak dużo dodatkowych miejsc utworzyliście?
W tym roku utworzyliśmy już na tym pierwszym etapie rekrutacji, a będę cały czas podkreślał, że on cały czas jeszcze trwa, przed nami rekrutacja uzupełniająca, to było już dodatkowych 1000 miejsc w porównaniu do tego, co było w roku poprzednim.
Mhm. Z doświadczeń wynika, że część uczniów tej rekrutacji, znaczy no teraz, tak, zmieni jeszcze szkołę bądź klasę tych, która się
dostała? Na pewno
dostała?
Tak, dlatego też na razie nie przywiązywałbym się rzeczywiście do tych liczb. One rzeczywiście dzisiaj pokazują, jak trudny jest to rok, jak duże wyzwanie przed nami, ale nie tylko przed Gdańskiem, przed każdym samorządem w Polsce. Pani wspomniała o tych dwóch reformach, które się nakładają. Rzeczywiście nie będziemy tego rozpamiętywać, natomiast tak, to jest bardzo duże wyzwanie. I dzisiaj zobaczymy, jakie są decyzje zarówno młodych ludzi, jak i ich rodziców, bo to też oni mają duży wpływ na to, jakie decyzje podjęli. Dzisiaj zobaczymy, jak wielu z nich potwierdziło wolę, mimo tego, że na przykład szkoła, do której się zakwalifikowali wstępnie, to szkoła na przykład, nie wiem, trzeciego, czwartego czy piątego wyboru. Przypomnę, że w Gdańsku mogliśmy wybierać aż 5 szkół prowadzonych przez miasto, tak, plus szkoły prowadzone przez inne organa, więc ten wybór był bardzo duży.
Mhm. Czy duży kłopot mają też uczniowie w Gdyni?
Jest to problem troszeczkę systemowy. To znaczy z jednej strony mówimy o systemie oświatowym, systemie edukacyjnym, natomiast to, z czym mi się kojarzy słowo system, to stabilizacja. Ostatnie lata pokazały, że trochę tej stabilizacji brakuje i rzeczywiście musimy działać reaktywnie, czyli nasze działania są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. I rzeczywiście musimy się do tego dostosowywać. Gdynia, która w tym roku jakby z pełną świadomością przygotowywała się do tego trudnego momentu, do dzisiaj dodatkowych 700 miejsc w stosunku do tego, co było rok temu. To bardzo duży lewar. Co bardzo istotne, z jednej strony są to miejsca w liceach, ale i również w szkołach technicznych, na których nam bardzo zależy. Przypomnę, w tym mijającym roku otworzyliśmy dwa nowe skrzydła w budynkach związanych właśnie, czy to z Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego, gdzie są na przykład zawody mechaniczne, czy też w zespole szkół chłodniczych, popularnym gdyńskim Chłodniczaku, gdzie uwaga, do klasy informatycznej próg wyniósł 150 punktów do szkoły technicznej. To, co widzimy, to ponad 30, w Gdyni widzimy 40% chętnych spoza naszego terenu. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, 4 gdyńskie licea są w pierwszej setce w Polsce w rankingu perspektyw. Bardzo się z tego cieszymy, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że uczniowie z wielu zakątków, nie tylko naszego najbliższego otoczenia, wybierają gdyńskie szkoły. Podam za przykład nowe liceum przeniesione z centrum miasta do dzielnicy Wiczlino. Mogłoby się wydawać poza ciągiem SKM-ki, czyli takim wygodnym dojazdem chociażby z rejonów północnych naszej metropolii, a uczniowie Słupsk, Koszalin, czyli to nawet nie to najbliższe otoczenie. Jesteśmy w czasie, gdy młodzi ludzie bardzo świadomo walczą o swoją przyszłość i wybierają takie placówki, które zapewniają wysoką jakość edukacji. Ta wysoka jakość edukacji jest sprawdzana na wielu poziomach, bo to są wyniki egzaminów, ale to są też oferty dodatkowe, chociażby współpraca z partnerami biznesowymi, tak jak w przypadku gdyńskich szkół technicznych, która zapewnia dobry start na przyszłość, bardzo szybko zawód, który pozwala wejść w dorosłe życie z takim poczuciem bezpieczeństwa i spokoju. Natomiast to, co z czym się teraz mierzymy, to rzeczywiście ten pierwszy etap szoku, bo dużo osób wydawało się, że napisali świetny egzamin. Natomiast chciałbym powiedzieć to, co też troszeczkę było głosem środowiska nauczycielskiego, chociażby w części związanej z matematyką. Egzamin tegoroczny był dość prosty. To spowodowało, że uczniowie, którzy w poprzednich latach, pisząc egzaminy próbne, mieli wyniki delikatnie powyżej średniej, mieli wyniki dosyć wysokie. To też spowodowało, że ten próg punktowy dzięki właśnie dobremu przygotowaniu, ale i troszeczkę prostszemu egzaminowi poszedł do góry i nastąpiło trochę spłaszczenie wyników. Czasami jeden punkt decydował o tym, czy 20 osób na przykład było pod progiem, czy nie. Ten czas rekrutacji uzupełniającej, bo z jednej strony mówię 700 dodatkowych miejsc, z tego większość była już w tym pierwszym dniu, kiedy zaczęła się rekrutacja, natomiast widzieliśmy symulacje, jak i widzimy proces związany z odwołaniami. W tym momencie też są dokładane w niektórych placówkach, tam gdzie to jest możliwe, dodatkowe klasy. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, system oświatowy jest złożony z wielu elementów. To nie tylko sala stanowi o tym, że możemy otworzyć nową klasę, to też świetni pedagodzy, którzy mogą kształcić młodych ludzi, ale i to też taka specyfika. No co z tego, że mamy 10 nowych sal lekcyjnych, jak brakuje miejsca chociażby na lekcje WF-u, bo powinniśmy otworzyć nową halę sportową. To wszystko wymaga czasu i spokoju. Mhm.
Wróćmy do tych kwestii formalnych. Dzisiaj zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych. Co dalej?
Najważniejsze daty dla każdego ucznia i jego rodzica to 2-4 sierpnia. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście składamy wnioski do tych szkół, które będą wykazywały wolne miejsca. Te listy wolnych miejsc zobaczymy zarówno w systemie naborowym, jak i na stronach kuratoryjnych. Ważna data to 16 sierpnia, to jest ta informacja o liście zakwalifikowanych, no i 23 sierpnia to jest ta ostateczna lista przyjętych. Później oczywiście nie kończy się jeszcze praca komisji rekrutacyjnych, to są kwestie odwołań, to są kwestie dodatkowych podań do szkół, no i 1 września to już są wtedy decyzje też dyrektorów zgodnie z przepisami oświatowymi.
Jest takie niebezpieczeństwo, że na przykład uczeń z Gdańska nie dostanie się do żadnej gdańskiej szkoły?
W Polsce cały czas mamy jeszcze na szczęście przepisy mówiące o obowiązku nauki do 18 roku życia, więc takiego scenariusza nie przewidujemy. Na pewno ten rok jest wyjątkowy pod kątem dostania się do wybranej przez siebie szkoły. Mhm.
Tworzone są dodatkowe klasy. Czy nie będzie konieczności adaptacji dodatkowych pomieszczeń dla uczniów? Na przykład na te dodatkowe klasy w szkołach?
W tym momencie jesteśmy przygotowani. Tak jak powiedziałem, otworzyliśmy tylko w przeciągu ostatniego roku 2 bardzo duże skrzydła związane z 2 placówkami. A i 20 listopada otwieramy kolejne skrzydło, tym razem rozbudowujące przestrzeń licealną w 17 liceum, szkole prowadzonej pod auspicjami, można powiedzieć, Microsoftu. Dosyć wyjątkowa placówka, która uzyskuje bardzo dużą popularność wśród dzieci i młodzieży wybierającą swoją przyszłość. Widzimy takie potrzeby, tylko tak jak powiedziałem, ja powiem, co z tego, że zaadaptujemy kolejne przestrzenie? Widzimy odpływ nauczycieli. Jest to rzecz, o której powinniśmy mówić głośno i o która jest chyba zmartwieniem każdego odpowiedzialnego samorządowca, który pod swoimi skrzydłami ma procesy oświatowe. Sale nie uczą. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle chęci do tego, żeby pracować w systemie oświatowym, bo nie mówimy tylko o świetnych pedagogach, ale i też o pracownikach administracji, o całym otoczeniu. Nie będziemy w stanie kształcić tych osób, które są chyba najcenniejszym elementem, który w tym momencie mamy, bo ci ludzie będą stanowić o sile polskiej gospodarki, ci ludzie będą stanowić o naszej przyszłości. A nie jesteśmy w stanie w tym momencie poprzez otoczenie, w jakim żyjemy, zapewnić tego, aby rzeczywiście utrzymać bardzo wysoki poziom osób tych, którzy tą wiedzę przekazują. To jest problem zarówno szkół podstawowych, jak i licealnych. Jesteśmy w pewnego rodzaju kryzysie i to trzeba mówić głośno, ponieważ te kolejne metry, te miliony, które przekazujemy na inwestycje oświatowe, nie będą w stanie zrealizować tego, co najważniejsze.
No właśnie, sporo nauczycieli bierze urlop na poratowanie zdrowia, emeryci nie chcą pracować. Jak to w Gdańsku wygląda?
Myślę, że podobnie sytuacja wygląda jak w każdym samorządzie. Rzeczywiście zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że największym wyzwaniem są braki kadrowe. To jak doinwestowaliśmy gdańskie szkoły, to że też wykorzystaliśmy tę możliwość tworzenia również chociażby nowych liceów. Przypomnę, że w Gdańsku w ciągu ostatnich lat dwa nowe licea, 10 i uniwersyteckie liceum ogólnokształcące prowadzone przez podmiot prywatny. To tylko pokazuje, że przygotowywaliśmy się do tego, co nas czeka i co sygnalizowaliśmy już w 2017 roku. Natomiast nie jesteśmy w stanie jako samorząd i tutaj spore wyzwanie przed rządzącymi, aby takie zmiany systemowe wprowadzić rzeczywiście, które przyciągną specjalistów do szkół. Dzisiaj nie możemy mówić o tym, że możemy wziąć odpowiedzialność za przygotowanie młodego człowieka do matury. O tym będziemy w przypadku tych ludzi rozmawiać za 4-5 lat, jeżeli nie zapewnimy im dobrych specjalistów. Przestrzeń rzeczywiście nie uczy, tylko specjaliści. A tych specjalistów dzisiaj musimy do szkół przyciągać. To dotyczy nie tylko liceów, bo my dzisiaj patrzymy na rekrutację przez pryzmat tego, co dzieje się w liceach ogólnokształcących. Technika również w tym roku w Gdańsku, przypomnę, technika bardzo doinwestowana, również przy wykorzystaniu środków unijnych. Bardzo nowoczesne szkolnictwo z bardzo wysokimi progami punktowymi w tym roku, ale również widzimy odpływ kadry specjalistów. Trudno pozyskać nauczyciela przedmiotów zawodowych z rynku pracy przy stawkach, które gwarantuje nam chociażby karta nauczyciela.
W Gdańsku też takie duże zainteresowanie technikami było w tym roku, jak w Gdyni?
Zdecydowanie. Myślę, że Gdańsk też jest jednym z tych wyjątkowych samorządów, który już od wielu lat dbał o równowagę, jeżeli chodzi o rekrutację w tej ścieżce ogólnokształcącej i technicznej. Rzeczywiście dbaliśmy o to, żeby to mniej więcej wyglądało tak 50-50, tak, pół na pół. I rzeczywiście takie wybory były. Tutaj wspomniane fantastyczne licea z Gdyni, gdańskie oczywiście nie mają się czego wstydzić, ale też przypomnę, że w rankingu perspektyw jeden z najlepszych techników to również technika w Gdańsku.
Z czego to wynika, ta zmiana zainteresowania technikami? Bo kiedyś to wszyscy chcieli do liceów chodzić.
Moim zdaniem jest tutaj dosyć duże zaangażowanie chociażby doradców zawodowych, którzy już są w systemie oświatowym w Gdyni. Bardzo otwarcie mówiliśmy o tym, że technikum kiedyś, które było trochę niemodne, bo każdy chciał iść do liceum, każdy później chciał iść na studia. Powiem trochę ze swojego doświadczenia. Po bardzo dobrym technikum łączności koledzy na moim wydziale z przedmiotów technicznych wymiatali, że tak powiem, troszeczkę po młodzieżowemu. Natomiast już całkiem serio w tym momencie, odnosząc się do obecnych czasów, dobre technikum daje dobry zawód. Brakuje rzemieślników, brakuje specjalistów, którzy są w stanie otwarcie i z pełną chęcią do tego, żeby wejść na rynek, zmieniać troszeczkę rzeczywistość, bardzo szybko zakładając swoje firmy. To widzimy na rynku, że ludzie chociażby po naszym technikum chłodniczym, to są osoby, które są rozchwytywane przez firmy z Polski Północnej. To jest, nie jest tylko lokalny rynek. Będę tutaj jakby powtarzał, bo jakby to jest taka dziedzina, w której jakby zostały zainwestowane bardzo duże pieniądze, żeby stworzyć warunki do tego, żeby kształcić z jednej strony w niszy, ale ta nisza znalazła odzwierciedlenie na rynku i to są osoby, które naprawdę mają godne pieniądze zaraz po tym, jak kończą szkołę. Tak jak kiedyś mówiło się, że na 4. czy 5. roku Politechniki już firmy znajdowały swoich przyszłych pracowników, tak w przypadku dobrych techników już młodzi ludzie będący na praktykach mają propozycję tego, żeby po skończonej szkole rozpocząć swoją przygodę z życiem zawodowym. To bardzo cieszy, ponieważ następuje pewnego rodzaju równowaga. Tak jak przedmówca powiedział, rzeczywiście my musimy dbać o to, żeby były miejsca i w technikach, i w szkołach branżowych, zawodowych, jak i również w liceach. To musi być jakby myślenie nie w kategoriach tej rekrutacji, czy tego, co mamy za 2-3 lata. To są podejmowane przez samorządy świadome decyzje, myślące o tym, co będzie za 10-15 lat. Już teraz widzimy pierwszych absolwentów właśnie tej troszeczkę przeprowadzonej zmiany, która w Gdyni miała miejsce 5 lat temu. I mogę powiedzieć tak, to była słuszna i dobra decyzja i wierzę, że uda nam się kontynuować te wszelkie bardzo ambitne cele i za 5 lat podczas takiej samej rozmowy powiemy, że technika są już może czasami bardziej popularne jak licea, bo uważam, że to też jest trochę przyszłość, że jakby z jednej strony każdy chce mieć wyższe wykształcenie, natomiast w społeczeństwie są potrzebne osoby w bardzo szerokim spektrum. I nie ma co tu dużo ukrywać. Po bardzo dobrej szkole technicznej osoby są często w stanie zarobić tak samo dobre albo i lepsze pieniądze jak osoba z wyższym wykształceniem, która zaczyna swoją przygodę w strukturach korporacyjnych. to jest troszeczkę realia, to są trochę realia, natomiast chociażby rozmowy z pracodawcami. Oni potrzebują dobrych pracowników, którzy niekoniecznie mają wyższe wykształcenie, ale mają fach i umiejętności, a to gwarantują dobre szkoły techniczne.
W Gdańsku też obserwujecie, że po technikach łatwo znaleźć pracę?
Technikum daje nie tylko dobry zawód, ale daje pewną, dobrze płatną pracę. To jest podstawa i to jest najczęstsze pytanie, które zadają zresztą uczniowie na dniach otwartych, bo też bardzo często w tych spotkaniach uczestniczę. To są bardzo popularne w Gdańsku targi szkół zawodowych, gdzie rzeczywiście pokazujemy to szkolnictwo zawodowe jako nie archaiczne, a bardzo nowoczesne. I co najważniejsze, w Gdańsku otwarte na potrzeby rynku pracy, chcące zmieniać się dynamicznie. W Gdańsku funkcjonuje ponad 200 patronatów pomiędzy poszczególnymi pracodawcami, a konkretnymi szkołami czy klasami w szkołach zawodowych. To pokazuje, że to szkolnictwo nie jest oderwane od potrzeb rynku pracy. Rzeczywiście kształci tych młodych specjalistów, którzy również bardzo często, czy w ostatniej klasie, czy już tuż po zakończeniu szkoły, znajdują bardzo dobrze płatną pracę.
Mhm. Wracając jeszcze do rekrutacji i do zwiększonej liczby uczniów, pytałam w Gdyni, w Gdańsku nie będzie konieczności adaptacji dodatkowych pomieszczeń czy wydłużania czasu pracy szkół na przykład.
Oczywiście wszystkie te działania są analizowane, to zresztą tak jak w każdym roku. Ja też bardzo często podkreślam, że my jesteśmy w trakcie procesu rekrutacji. Sierpień jest rzeczywiście tym momentem, kiedy też bardzo dużo różnych decyzji indywidualnych rodziców, uczniów będzie zapadało, ale też działania dyrektorów szkół, samorządu w kierunku zwiększenia pojawienia się jeszcze dodatkowych miejsc. Natomiast bardzo często mówimy, chociażby w kontekście liceów, o budynkach, których już nie da się rozciągnąć. One nie są z gumy. My mówimy o tym, że rzeczywiście nie ma specjalistów, ale też bardzo często mamy licea, chociażby w budynkach zabytkowych. Tego już nie powiększymy, a więc takich działań na pewno nie będziemy robić. Natomiast tak, rzeczywiście będziemy analizować zarówno kwestie liczebności oddziałów, liczby uczniów w oddziałach, tak? Te wszystkie działania będziemy jeszcze podejmować.
Na koniec jeszcze zapytam was o uczniów z Ukrainy. Czy wiadomo, ilu uczniów w Gdańsku z Ukrainy będzie się uczyło? Jaka to jest skala?
Tak, na dobrą sprawę, bo musimy to rozdzielić. Przypomnę, że w Gdańsku przed wojną uczyło się już ponad 1000 uczniów w gdańskich szkołach samorządowych i dodatkowe setki, tysiące pojawiło się już po wybuchu wojny. A więc musimy podzielić te kategorie na kategorie uczniów, którzy u nas już przebywali wcześniej i kategorie uczniów uchodźców, którzy rzeczywiście na bazie specustawy zostali przyjęci do szkół. Wielu z tych uczniów nie bierze udziału w tej chwili w rekrutacji, no bo aby wziąć w niej udział, rzeczywiście trzeba spełnić dwa podstawowe warunki, a więc ukończyć szkołę podstawową w Polsce, czyli ukończyć ósmą klasę, no i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Przypomnę, że uczniowie, którzy przystępowali do tego egzaminu, uczniowie z Ukrainy, no, zdawali chociażby egzamin z języka polskiego, co było dla nich ogromnym wyzwaniem. W Gdańsku tych uczniów mieliśmy około setki, a więc to też nie jest liczba, która rzeczywiście wpływałaby na te wyniki rekrutacji. Natomiast jakie będą indywidualne decyzje rodziców, opiekunów dzieci z Ukrainy po 1 września, to dopiero zobaczymy.
A w Gdyni?
Warunki stworzone dla gości z Ukrainy, tych, którzy przybyli po wybuchu wojny, były na tyle trudne, że to nie możemy mówić w tym momencie, że była jakaś konkurencja pomiędzy tymi osobami a uczniami z Polski, którzy byli w tym systemie cały czas. Tak naprawdę mówimy o kilkudziesięciu łącznie osobach, które mimo wszystko, tak jak przedmówca powiedział, musiały zdać chociażby egzamin z języka polskiego. No, nie byli na faworyzowanym. Często w przestrzeni medialnej można spotkać takie głosy, że oni mają gotowe, zagwarantowane miejsca. Nie. Oni musieli przystąpić do takiego samego egzaminu, musieli przystąpić do takiej samej rekrutacji, a możemy sobie tylko sami ocenić, kto był w tym momencie z większymi szansami, aby rzeczywiście dostać się do tego wymarzonego liceum. Klasy przygotowawcze to są elementy, o których rozmawialiśmy, ale to też są jednostkowe przypadki, które w żaden sposób nie wywróciły do góry nogami procesów rekrutacyjnych. To był raczej element dodatkowy i chęć odpowiedzialnej, empatycznej pomocy. Natomiast nie możemy tutaj mówić o czymś, co mogłoby zaburzyć system.
No dobrze, to absolwentom podstawówek życzymy powodzenia, żeby dostali się do wybranych szkół. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
I Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.